Jestem za.
Jestem za.
Jestem przeciw.
Środowe popołudnie witają Robert Pytka za mikrofonów i Krzysztof Kogut za konsolety. Drodzy Państwo, dziś będziemy mówić o tym, jak można przyjemnie spędzać czas. Słowo przyjemnie jest pojęciem względnym dla niektórych. Dla moich gości jest to na pewno słowo przyjemne, bowiem będziemy mówić o ekstremalnych hobby, o tym, czy warto mieć takie hobby, czy warto mieć taką pasję, a może zastanowimy się nad tym, gdzie jest to hobby bardzo niebezpieczne, że można ryzykować życiem. O tym dziś w audycji środowej, popołudniowej. Jestem za, jestem przeciw. Drodzy Państwo, wiemy, że warto mieć hobby, jakąś pasję, ale czy gdy ta pasja staje się niebezpieczna, to warto życiem ryzykować? Na ile człowiek jest w stanie oddać się swemu zamiłowaniu aż do szaleństwa? O tym, czy są granice tego szaleństwa, będę dziś rozmawiał z Romanem Szaro. Ja nazywam Romka poszukiwaczem skarbów zakopanych w ziemi. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
I Piotrem Pawlikiem, nurkiem głębinowym, ale doszliśmy do wniosku, Piotrze, że też takim, powiedzmy, ekstremalnym.
No można tak powiedzieć. Dzień dobry.
Panowie, najpopularniejsze sporty ekstremalne to wspinaczka, skalna, lodowa, alpinizm, himalaizm, taternictwo, snowboarding, narciarstwo, paralotniarstwo, spływy kajakowe, bungee, windsurfing, kolarstwo ekstremalne, rajdy samochodowe, nurkowanie, jazda ekstremalna na motocyklu, a niektórzy mówią, że również i rozmowa z małżanką jest niebezpieczna. Ale o tym ostatnim nie będziemy rozmawiać. Hobby, pasja, konik to zamiłowanie do czegoś, do takich czynności, które wykonuje się w czasie poza pracą. No, pasja też może wiązać się z pracą, może sprawić, że my w pracy odpoczywamy, bo lubimy daną pracę, kochamy daną pracę wykonywać. Może się też łączyć ze zdobywaniem wiedzy i o tym zdobywaniu wiedzy to na pewno Roman tutaj dużo Państwu może o tym opowiedzieć, ale także o doskonaleniu własnych umiejętności. To z kolei jakby też domena Piotra, ale też doskonały słuch musi mieć poszukiwacz skarbów, aby wykryć to, co się tam w tej ziemi dzieje. No wiele tych rzeczy dziś będzie nam towarzyszyć i mamy to pytanie, czy warto, czy nie warto. Właśnie to motto naszej audycji. Jestem za tym, czy przeciwko temu? Czy warto się temu poświęcać? Ale oczywiście każde hobby, każda pasja ma swój początek, więc rozpocznę od tego, co na ziemi, czyli od Romana. Jak się zaczęła twoja pasja? To poszukiwanie czegoś, co jest w głębi ziemi. Z czego się to wzięło? Dlaczego akurat to cię zaciekawiło? Tym się zająłeś?
No generalnie jak większość młodych ludzi, jak wspominałem, oglądając filmy o różnych poszukiwaniach, odkrywanych skarbach, no gdzieś człowiek się tym zafascynował, ale tak na poważnie, jako osoba dorosła, zagłębiałem się troszeczkę w historię własnej rodziny i tam mogłem doszytać sobie różne informacje o między innymi moim dziadku, który we wrześniu 1939 roku w kampanii wrześniowej niestety poległ, ale w ramach tutaj jego ruchu wojsk, czyli przez Tarnobrzeg, pokonywał Wisłę w rejonie Tarnobrzega, czyli miałem świadomość, że gdzieś po tej ziemi też mój dziadek, że tak powiem, się przemieszczał i to gdzieś tak spłynęło na mnie, że chciałem sam osobiście poszukać pewnych śladów historii. Ta historia szkolna, książkowa, taka chwilami nieraz wymuszana, to jest zupełnie coś innego, kiedy sam czegoś szukam, do czegoś drążę i szukam w piwnicy, szukam w szafach, na strychach i tak zagłębiając się w tą historię, chciałem sam jej dotknąć, a więc pomyślałem o tym, żeby odłożyć troszeczkę pieniążków, kupić swój wykrywacz pierwszy i później to już się tak zaczęło samo kręcić. Później spotkałem wspaniałych ludzi, z którymi zresztą spotykam się do dzisiaj, ponieważ takie samotne przebywanie ma swoje plusy, minusy, ale lubię się dzielić pasją z innymi.
A u ciebie, Piotrze, bo tu mówimy o hobby na lodzie, a to hobby nawet nie na wodzie, tylko pod nią. Kiedy to się zaczęło i dlaczego akurat nurkowanie?
To hobby się zaczęło tak między 2010 2011 rok, to był przełom tych lat. Byliśmy na wyjeździe w Egipcie turystycznym, oczywiście zwiedzanie, jakiś plażing, no i żeśmy spróbowali, pojechali do centrum nurkowego i stwierdziliśmy, że spróbujemy zanurkować, zobaczymy jak to wygląda faktycznie. No i powiem szczerze, że pierwsze wejście do wody i już wiedziałem, że to jest to.
To był ten złoty strzał dla ciebie, to pociągnę. Aha, czyli to wspólna pasja małżonka.
Oczywiście.
Teraz tak daleko już nawet nie musisz jeździć, bo jest jezioro tarnobrzeskie, którego głębokość też sięga około 40 metrów.
Nawet 42.
Czy już tutaj też penetrowałeś tą ziemię i ona, tą wodę Jeziora Tarnobrzeskiego, naprawdę taka przejrzysta, czysta?
Tak, oczywiście.
Panowie, zaczęliście od pewnych faktów związanych tu z rodziną, tu z przypadku, tak jakby coś, co się nagle spowodowało. To też jest realizacja pewnych marzeń, pewnych ucieczek od czegoś, bo nurkowanie w głębi wody to jest takie naprawdę poczucie samotności, chyba że no wielu nurków to robi, ale każdy szuka takiego miejsca, aby coś za sobą zostawić, od czegoś odpocząć. Czy nurkowanie jest tego typu formą relaksu?
Tak, na pewno. Na pewno potrafi człowieka, jak to się mówi, wyluzować, zrelaksować całkowicie z tego dnia codziennego, z problemów i odpocząć. Dwa, czasami, jak to mówię, można zmienić akwen, nurkować w wodzie zimnej, w wodzie ciepłej, można nurkować w jaskini, pod lodem. Są różne rodzaje nurkowań, nocne, dzienne, w suchym skafandrze, w mokrym skafandrze, także każdy coś dla siebie znajdzie.
Hola, hola, ale zanim do takiej ekstremalnej rzeczy i do takiego profesjonalizmu dojdziemy, to zacznijmy, już wiemy, dlaczego to się zaczęło, ale trzeba po kolei, powoli zdobywać swoje umiejętności, ale przede wszystkim wiedzę, bo w przypadku twoim to nurkowanie też jest oparte na wiedzy. Trzeba wiedzieć, tutaj takie pojęcie mi się kojarzy, dekompresja, też występuje, więc umiejętności, pasja, ale też i wiedza musi być.
Oczywiście, oczywiście. Jeżeli chodzi o nurkowanie typowo rekreacyjne, jak mówimy o rekreacyjnym, nie powinno się stosować dekompresji, czyli powinno się tak nurkować, żeby w tą dekompresję nie wpadać i tego obowiązkowego, wiadomo, przystanek tak zwany kosmetyczny trzeba zrobić na 5 metrach, 3 minuty, wysycić azot z organizmu na koniec nurkowania. A w dekompresję nie powinno się wpadać, jeżeli się nie jest nurkiem technicznym typowo i nie nurkuje się w ten sposób. Rekreacyjne nurkowanie jest bezdekompresyjne, do 15 metrów jest najbezpieczniejsze. Wiadomo, jeżeli ktoś ma uprawnienia, może nurkować na 20 metrów, 30, 40, 50 i więcej.
No tak, więc już Państwo sami usłyszeli, że aby ten akurat rodzaj hobby, tej pasji, tego sportu ekstremalnego uprawiać, to oprócz tej pasji trzeba mieć też wiedzę i ją stale pogłębiać, wiedzieć, też znać możliwości swojego organizmu, ale także dostosowywać odpowiedni sprzęt do odpowiedniej głębokości. A w przypadku Romana to jest też znajomość przede wszystkim miejsca, gdzie się szuka, bo to nie jest z przypadku, że sobie stanę w tym miejscu i będę tu szukał. Wspomniałeś, historia. Wiedziałeś, gdzie twój dziadzia walczył w kampanii wrześniowej i ta historia sprawiła, że dotąd te poszukiwania trwały, aż się udało?
Znaczy, no generalnie już wcześniej moi rodzice potrafili odnaleźć to miejsce i ja byłem dokładnie w miejscu, w którym ciało mojego dziadka zostało odnalezione i dokładnie w tym miejscu znaleźliśmy manierkę wrześniową polską, także no nikt nie wie, czy to była dziadka, czy nie, ale w każdym razie no jest to dla mnie chyba najważniejsze, najcenniejsze znalezisko. No, w sportach ekstremalnych pozazdrościć tego hormonu szczęścia jest bardzo dużo, bo tu tych emocji jest mnóstwo, ale no, my mamy to szczęście, że oni muszą mieć też tężyznę fizyczną, zdrowy organizm, muszą mieć naprawdę wysoką odporność psychiczną, a u nas praktycznie każdy, kobieta, mężczyzna, młody, stary, dzieciaki, możemy biegać i to nas pewnie w jakiś sposób odróżnia, a reszta jest praktycznie identyczna. Spotykamy się w grupach, na łonie przyrody, z dala od wszelkich problemów, od telewizji, internetu, telefonów. Telefony mamy tylko po to, żeby wyjąć i zrobić jakieś zdjęcie, fajne, dalej chowamy, uciekamy. Także tutaj też adrenalina się pojawia. No wyobraź sobie, że idziesz.
No właśnie, mówisz, że tu jest adrenalina, sport ekstremalny. Wy też macie adrenalinę. Jeżeli coś, przepraszam, może wyrażę się niefachowo, coś w tym urządzeniu zabrzęczy, to co czujesz?
No dokładnie, słuchaj, wyobraź sobie, że idziesz, zamiatasz w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, kopiesz gwóźdź, kopiesz kapsel, kopiesz nakrętkę i tak 10, 100 razy kopiesz, a nagle ding. Jest to coś, czyli dźwięk marzenia. Klękasz, kopiesz, grzebiesz, odgarniasz delikatnie, pieścisz, serce ci przyspiesza, już wyobraźnia ci rośnie. No i potem co? Albo wow, hurra, wszyscy się zbiegają, gratulują. Albo takie wiedźminowskie,
Znowu to samo.
I lepiej, żeby nikt nie podchodził przez chwilę, no nie? No tak to wygląda właśnie. Ale tutaj też nawiązując do tego wspólnego mianownika, najprostszy sport, najprostsze jakieś czynności mogą w każdej chwili stać się ekstremalnymi. I ja właśnie sobie uświadomiłem, że zarówno w sportach ekstremalnych, jak i nawet podczas poszukiwań jest wiele podobieństw wypadków w ruchu drogowym. My najwięcej wiemy o wypadkach drogowych, bo je widzimy na co dzień, słyszymy o nich gdzieś w mediach. No i też mój konik na swój sposób, biorąc pod uwagę... No
ale nie ma skutku bez przyczyny, nie, prawda? Więc są błędy nasze.
Tak, ale właśnie, że wśród czynników, które najczęściej powodują wypadki w ruchu drogowym, jest człowiek, są błędy ludzkie oraz skłonność do ryzyka. Tak samo jest w sporcie. Ktoś przekracza granice swojej możliwości, przekracza granice ryzyka, łamie pewne zasady, procedury i robi się z tego problem. Na drugim miejscu w wypadkach drogowych jest droga, otoczenie. No przecież sporty ekstremalne uprawiane są w różnych miejscach, w górach, na dnie oceanu, dochodzi temperatura, ciśnienie i wiele innych czynników. Na trzecim miejscu wypadki drogowe to pojazdy, czyli technika. No sprzęt, który wykorzystujemy, czy my poszukiwacze, czy oni nurkowie, a więc kwestia jakości sprzętu, zadbania o jego sprawność, regularne kontrole, wymianę pewnych podzespołów i to pewnie wpływa bardzo na to, że ktoś, że tak powiem, wie, z czym się zmierza.
Słuchając panów, i myślę, że nasi słuchacze Polskiego Radia Rzeszów też odnoszą takie wrażenie. Po pierwsze pasja, a po drugie ogromna wiedza. Roman, ale idziesz na dany teren, to ja nie wyobrażam sobie ciebie, doświadczonego poszukiwacza, że ty nie masz przerobionych kilkunastu książek, dokumentów, rozmów z ludźmi, którzy tam mieszkali, którzy pamiętali, starszych mieszkańców. Ja nie mówię o odkryciach z czasów neolitycznych, ale nawet chociażby z okresu II wojny światowej, czy potem tej drugiej okupacji.
No oczywiście, no czasami, że tak powiem, działki, które pozyskiwane są do pozwoleń, to są działki, które są zaplanowane zawczasu na podstawie wiedzy książkowej, na podstawie starych map, ale czasami po prostu idzie się tak w ciemno, bo tak naprawdę zwykłe pola, na których nic się niby nie działo, nie ma żadnych informacji o tych miejscach, okazują się znacznie cenniejszymi miejscami niż te, gdzie były karczmy, były zamczyska, a kto wie, co było 1000 lat temu na tym polu.
No właśnie, tu przeanalizowaliśmy pewien element i pasji, i ryzyka, i ogromnej wiedzy. Ty, Piotrze, zacząłeś od Egiptu, od pięknych wód, od tych przejrzystych wód. Zaczęło się od zauroczenia, od zakochania się w nurkowaniu, ale tak szybko od razu nie poszło. Jak wyglądał proces edukacji, proces zdobywania wiedzy, doświadczenia i umiejętności? Bo to nie jest tak, że nagle w Egipcie mi się spodobało, a potem jadę do groty albo do oceanu.
Zaczynamy od kursu oczywiście płetwonurkowania, bo wiadomo, trzeba zrobić badania, czy nie ma przeciwwskazań, które by nas dyskwalifikowały z tego sportu. Kurs trwa w zależności od czasu, który ma instruktor i kursant, tak? Czyli jak ktoś ma dużo czasu w danym tygodniu, można go w miarę szybko zrobić. No ale tą wiedzę się nabywa, doświadczenie się nabywa, bo są stopnie po kolei, które można zdobywać, pierwszy, drugi, trzeci stopień. Do tego są specjalizacje, nurkowanie nocne, w suchym skafandrze, podlodowe, wrakowe, poszukiwanie, wydobywanie przedmiotów. Jest wiele specjalizacji, które można po drodze do tych kursów dorobić, tak jak to się mówi.
Poszukiwania wrakowe. Ja już od razu skojarzyłem, że trzeba Romana nauczyć nurkować. Może zejdzie w głębinę, ale kiwa głową, że raczej nie. Więc tak, uprawianie tego typu pasji, tego typu hobby, to sprawia, że w waszym mózgu wytwarza się taki stan euforii, dodatkowe endorfiny, dodatkowa radość. Już nawet nie chodzi od samego znalezienia, bo powiedziałeś, Roman, od samego gonienia króliczka jest ta satysfakcja, że wychodzisz poza świat codzienności, że wyobrażasz sobie, co mogło się tam dziać. Może była jakaś bitwa, może nieopisana, może jakiś, no, że tak powiem, żołnierz tutaj się przybłędał, może uciekał przed pogonią.
No, możesz to zweryfikować, jak chcesz, bo koledzy, którzy ze mną chodzą, to potwierdzą. Ja potrafię wyjść rano, chodzić cały dzień do wieczora, nie wypijając ani łyka wody, ani nie przygryzając nawet batonika. I ja nie czuję zmęczenia, ja po prostu jestem tak nakręcony, tak skoncentrowany na tym, żeby sprawdzić teren, szukać, skupiony na tym, co się dzieje wokół mnie, że po prostu nie czuję bólu, nie czuję nic. No, chociaż wiek sprawia, że tutaj boli, tam boli i pewnie gdybym w ogródku miał przekopać działeczkę, to bym narzekał, a tu potrafię kopać i kopać i powiedzmy, właśnie ta adrenalina powoduje, że człowiek tego nie czuje, prawda?
Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale jeden z najbardziej znanych golfistów na świecie, Tiger Woods, ma dość nietypową pasję. i oddaje się jej z namiętnością. Jest nią łowienie ryb. Niektórzy, no chociażby ja, powiedzą, że to jest potwornie nudne, ale drodzy Państwo, on sobie to troszeczkę uszeregował. Najpierw to było na powierzchni, potem jest nurkowanie, potem jest strzelanie do ryb z kuszy, a więc niezbyt taki tradycyjny sposób łowienia ryb, ale do czegoś trzeba dojść. Mówiliście o tym, że dochodzicie do pewnych elementów, które przekraczają granice. Jeszcze nie będziemy mówić, że są granice nie do przekroczenia. To jeszcze w kolejnej części naszej audycji. Ale co tak w danym momencie zaważyło, że dalej w tym tkwicie? Bo na pewno są zniechęcenia. No myślę, że po setnym dołku, gdzie jest jakiś gwóźdź, jakaś taka rzecz, która no nie ma żadnej wartości, czy przychodzi coś takiego do ciebie?
Nie. I chyba nigdy nie przyjdzie. Dopóki zdrowie pozwoli, ja wciąż będę tą pasję realizował, ponieważ no, jestem tak pozytywnie nakręcony, że nie widzę możliwości, żeby to się skończyło.
A u ciebie, Piotrze, było taki moment takiego zniechęcenia, takiej chwili zwątpienia, że no, coś mi się nie udało, nie potrafię pokonać swojego ciała, opanować pewnych emocji, nie wiem, lęku?
Nie, raczej nie. No i tak jak tutaj kolega mówił, tak samo i w nurkowaniu jest tak, że każdy akwen jest inny. Coś innego można zobaczyć, inną florę, faunę, a ja jeszcze oprócz tego robię zdjęcia pod wodą i kręcę filmy. Także mnie to jeszcze troszkę tak bardziej kręci z tej strony, że ja bez aparatu pod wodę ogólnie nie wchodzę.
Na razie nasi goście mówią o tym, że jest ładnie, pięknie, przyjemnie, że uciekają od tej rzeczywistości, pozostawiają za sobą cały świat. Ba, nawet nie zabierają komórek tylko po to, żeby zrobić zdjęcie pamiątkowe, jak wykopią wspaniałą, nie wiem, mnóstwo starożytnych monet rzymskich na naszym terenie. Ale o tym, jak to może być jednak niebezpieczne, porozmawiamy w dalszej części audycji. Na pewno każdy z Państwa ma hobby, ma pasję. Ja na przykład zbieram długopisy reklamowe. Kolega zbiera kapsle po napojach, tak powiedziałbym, żeby nie reklamować po czym. Inni zbierają znaczki, jeszcze inni pudełka po zapałkach, a dzisiejsi goście głębinowo nurkują albo szukają skarbów w ziemi. I teraz może przejdźmy do tego, że człowiek ma pasję, ma te endorfiny, które mu się udzielają, ma tą radość, tak jak widziałem Romana, kiedy znalazł medale świętej pamięci Alfreda Freyera. Też by się wydawało, no powinny tam być, no wielki ratownik Zamku Dzikowskiego z tego słynnego pożaru, w którym zginął, niesamowity polski lekkoatleta. Być może gdyby żył, to wygrałby z Pawłem Nurmim i mielibyśmy wiele medali, jeśli chodzi o te długodystansowe biegi w latach 30., a tak to przynajmniej Kłusociński zdobył to złoto na olimpiadzie. Roman, właśnie dlatego opowiedziałem tą historyjkę o tym, bo to był wielki sukces. Wielu ludzi szukało tych medali, bo nie było tego ani w rodzinnych zbiorach, nigdzie nie zginęło. Jaka jest kwerenda? Jak się szuka miejsca, które jest konkretnie, no nie nazwałbym tego zleceniem, że będziesz szukał akurat konkretnie tego. To był przypadek, czy tak przypuszczałeś, że to może tam się znaleźć?
To był czysty przypadek i na początku po prostu myślałem, że to są jakieś resztki po jakiejś imprezie sportowej z ostatnich, że tak powiem, lat, ale tak naprawdę gdziekolwiek by się nie szło, człowiek nie jest w stanie przewidzieć, z czym się zmierzy. Łatwo jest się zniechęcić, ale zniechęcają się ci, którzy chyba jak gdyby nie do końca mają tą pasję w sobie, tylko może widzieli w tym, że jakoś być może rozrywkę, ale no jednak to nie to. Może ktoś chciał, że tak powiem, na tym jakoś zarobić, ale jakoś coś nie bardzo mu to idzie. Przy prawdziwej pasji ludzie są wytrwali i zawsze mają nadzieję, że coś w końcu fajnego im się kiedyś przytrafi, a nadzieja umiera ostatnia.
Tak, nadzieja umiera ostatnia, ale jeżeli kopiesz, jeżeli zadźwięczy to urządzenie wykrywacz, a okazuje się, że jest coś niebezpiecznego, bo szukając pamiątek chociażby po dziadku, po okresie II wojny światowej, to nie tylko przyjazne rzeczy można znaleźć w ziemi.
Tak, i tu można by się cofnąć do tego, co mówiłem wcześniej, czyli o tym, co wpływa na pewnego rodzaju sytuacje niebezpieczne, o te czynniki główne. I tak wspominałem tutaj, podstawowym czynnikiem, który skutkuje jakimiś nieszczęściami, są ludzie, czyli błędy, które popełniają. Przy poszukiwaniach nie tylko brak wyobraźni decyduje o tym, że jakieś błędy się dzieją, ryzyko, głupota ludzka, ale też niestety tutaj wpływa na to nielegalność poszukiwań. Proszę sobie wyobrazić, że człowiek, który nielegalnie prowadzi poszukiwania, nagle natknie się na niewybuch. Jakaś bomba z okresów pierwszej, drugiej, no nieważne, w każdym razie materiał niebezpieczny. To co on zrobi? Albo zostawi to na wierzchu wykopane, na zasadzie ktoś przychodzi, zobaczy, zadzwoni, inny zakopie z powrotem. Czyli dalej mamy materiał niebezpieczny w ziemi, może ktoś kiedyś gdzieś tam na niego natrafić, a może znajdzie się jeszcze taki wariat, co takie coś kolekcjonuje, trzyma po piwnicach, gdzieś na strychach, a może chce pozyskać materiał, metal kolorowy, a może jakiś materiał do pirotechniki i tak dalej. Uczciwy poszukiwacz, który działa zgodnie z przepisami, ma pozwolenia, jeżeli na takie coś się natknie, dzwoni na policję, bo nie ma nic do ukrycia. Robi to legalnie, przyjeżdżają policjanci, pokazuje pozwolenie, policjanci przyjmują działania, zabezpieczają teren, wzywają patrol saperski zabiera, neutralizuje. I tutaj widzimy właśnie, skąd się biorą błędy. Oprócz ryzyka właśnie głupoty, też nielegalność. Mówiłem o otoczeniu, no... My poszukiwacze głównie działamy w lasach, powiedzmy sobie w parkach, w polach, na polach, ale no oprócz sił natury, które każdemu grożą, no zdarzyło się spotkać ze zwierzętami, no u nas raczej no, niedźwiedzi nie ma, jak w Bieszczadach chłopaki nieraz strachu się najedli, no, ale z dzikami się można spotkać, nie zawsze jest to przyjemne. Ja miałem też taką dosyć niebezpieczną sytuację, gdzie grupa takich dziwnych psów bezdomnych, niezbyt przyjaźnie do mnie nastawionych wokół mnie się zebrała, no i trzeba było tak bardzo delikatnie, ostrożnie się wycofywać. Sprzęt. To, co mówiłem o wypadkach. No, dobry sprzęt współczesny potrafi naprawdę zawczasu, zanim człowiek zacznie kopać, określić, jaki to jest rodzaj metalu, na jakiej głębokości, nawet jaki to ma kształt. A więc już do tego można podejść, że tak powiem, wiedząc zawczasu, co być może jest. Ale też sama technika kopania. Jeżeli ktoś kopie bezpośrednio w miejscu sygnału, będzie miał coś fajnego, to to zniszczy. Jeżeli to będzie zapalnik sterczący, to uderzy i może być różnie. Zawsze się kopie gdzieś obok, żeby dotrzeć już ręcznie, że tak powiem, do obiektu, a nie siłowo z użyciem szpadla. Bo oprócz nas, typowych poszukiwaczy, jest grupa tych już takich naprawdę wyjątkowych, gdzie oni już z ekstremalnym sportem mają dużo do czynienia. Bo są poszukiwania podwodne, poszukiwacze pracują w grotach, w jaskiniach, w podziemnych jakichś tunelach, korytarzach, kryptach i to już jest naprawdę ekstremalne zajęcie, bo wymaga dużej techniki, wsparcia z butlami tlenowymi, podobnie jak nurkowie, bo pod ziemią może tlenu braknąć albo mnóstwo dziwnych bakterii, grzybków spotkać w powietrzu i to wymaga dużo większego nakładu, że tak powiem, jeżeli chodzi o przygotowanie.
O takich niebezpiecznych sytuacjach mogli się przekonać chociażby warszawscy budowniczy metra, kiedy napotykali ciągle na, i na, ciągle napotykają na te niewybuchy pozostałości po II wojnie światowej. Roman mówił o tym doświadczeniu, czuć było to doświadczenie z twojej wypowiedzi, że trzeba mieć bardzo dużą wiedzę, jak określić metal, jak określić to położenie i jak z tym wszystkim postępować. I taką chyba wiedzę trzeba też mieć, bo trzeba mieć zaufanie do siebie, ewentualnie do partnera, z którym się nurkuje, ale także doskonale znać się na tym sprzęcie, wiedzieć, co może służyć do określonej głębokości.
Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o sprzęt nurkowy, tak jak każdy sprzęt wymaga przeglądów technicznych, które trzeba wykonywać, czy to butla nurkowa, czy to jest automat oddechowy, czy ewentualnie skafander suchy, jak jest do nurkowania, są zawory, który dodaje powietrze, upuszcza powietrze. To wszystko musi być serwisowane, gdyż to jest nasze życie. Wchodzimy pod wodę, czyli w nienaturalne środowisko człowieka i musimy się opierać na swojej wiedzy, ewentualnie na doświadczeniu swoim i kolegi, partnera nurkowego i na sprzęcie, który mamy. Jeżeli o niego nie dbamy, no to... Wypadki się zdarzają, ale tak jak mówią, 99% wypadków w płetwonurkowaniu to jest błąd niestety ludzki.
Gdy uprawiamy sporty ekstremalne, to na pewno musimy też myśleć o tym, że codziennie, albo przynajmniej raz na jakiś czas, ale myślę, że w waszym przypadku to codziennie myślicie o tej kondycji fizycznej, psychofizycznej, o tym, że być lepszym, bardziej sprawnym, szybszym w tych reakcjach, zwinnym. Jakie rzeczy są niezbędne, aby przede wszystkim szanować siebie w przypadku nurkowania? Co trzeba w takim dekalogu nurka uszeregować, aby czuć się bezpiecznym i wiedzieć, że nie przesadza się z brawurą?
No przede wszystkim stosować się do zasad płetwonurkowania i nie łamać pewnych zasad, które są nie do łamania, jak to się mówi, czyli się nie przekracza pewnych granic. dobrą zasadą, bo to nie jest przepis, dobrą zasadą jest nurkowanie w parach, czyli zawsze jak coś się wydarzy pod wodą, możemy liczyć na partnera nurkowego, który nam może pomóc zawsze w każdej sytuacji. A co do nurkowania, no to mówię, no każdy ma indywidualne podejście. Według mnie osoba, która nurkuje, powinna nabyć pewną wiedzę, przynajmniej podstawową, żeby nurkować bezpiecznie, ewentualnie pogłębiać tą wiedzę i potem ewentualnie zdobywać kolejne stopnie nurkowania, nurkować głębiej, czy ewentualnie nurkować w jaskiniach, czy nurkować w innych elementach, czy na wrakach. No wiadomo, są każde elementy, mają jakieś nurkowania niebezpieczeństwa, tak jak na wrakach często są liny olinowania, stare sieci. Czy jak ktoś robi kurs typowo wrakowy, to tam się człowiek uczy, jak się z tych sieci wycinać na przykład, żeby nie wpaść w panikę pod wodą. Jak to jest 30-40 metrów, to bardzo szybko się można wystraszyć. Zimno, ciemno i jak ktoś mówi, do domu daleko.
Czyli te specjalizacje w waszych przypadkach, a w twoim, Piotrze, są bardzo ważne. Powiedziałeś o tym nurkowaniu takim poszukiwawczym we wrakach, ale są też i te zejścia takie głębinowe na głębokość. Jak to wygląda przygotowanie takiego człowieka? Stopniowo schodzi się na te głębokości, przyzwyczaja się organizm. Jak wygląda przygotowanie człowieka i fizyczne, i także mentalne, bo pokonuje się pewne bariery, kolejne granice?
No po pierwsze trzeba mieć uprawnienia, tak? Czyli już ten człowiek musi mieć nabyte uprawnienia. Jeżeli ktoś nurkuje na dużą głębokość, jeżeli to wykonuje z partnerem, a z reguły najlepiej robić to z kimś, no to musi być ta osoba też duże doświadczenie. Z reguły to jest tak, że osoba z większym doświadczeniem bierze osobę z mniejszym doświadczeniem, czyli ktoś ma większe doświadczenie i cię prowadzi, powiedzmy, pod tą wodą. No do głębokości 56 metrów nurkowanie na powietrzu jest bezpieczne. Poniżej tej głębokości już powietrze się może zamienić w gazy trujące. Czyli już wtedy wchodzi w grę nurkowanie specjalistyczne na gazach, na mieszankach gazów, na rebriderach na przykład, wtedy można długo nurkować, 2 godziny, ale to już jest całkowicie nie rekreacyjne nurkowanie, to już jest nurkowanie naprawdę zawodowe.
A więc, drodzy Państwo, im bardziej wchodzimy w głąb tych pasji, tego hobby, czegoś, co można nazwać też sportem ekstremalnym, wtedy dochodzi do takiej specjalizacji, do przekraczania barier?
No w pewnym sensie tak, bo kiedyś człowiek nie marzył o tym, że wejdzie pod wodę, że będzie, nie wiem, na 30 metrach, 40, 50, 60 czy 200 metrach bez batyskafu na przykład. W tej chwili są płetwonurkowie, którzy na takiej głębokości schodzą normalnie w stroju płetwonurka, tak?
A więc przekraczanie barier jest czymś, co nieodrodnie wiąże się z... właśnie... Czym jest to dla Was, że coś znajdziecie, zdobędziecie kolejny element, kolejną wiedzę, spenetrujecie kolejny teren? Patrzę na Romana, bo on się zastanawia, gdzie teraz można by pójść, co znaleźć. Ziemia jest pełna skarbów?
Ziemia jest pełna skarbów i generalnie rzecz biorąc, właśnie na tym między innymi polega nasza pasja, że to, że coś znajdziemy, daje nam takiego kopa i takie myślenie, że jest w tym sens, prawda? I to jest takie paliwo, które nakręca dalej, dalej. No ale biorąc pod uwagę nawet tutaj mój teren, są działki, na które pozwolenia mam już od kilku lat. I od kilku lat chodzę po tym samym miejscu i co roku ta ziemia mnie jeszcze zaskakuje. Oprócz tego technika idzie do przodu, sprzęt jest coraz bardziej precyzyjny, sprzęt potrafi coraz głębiej pokazać, co pod ziemią zalega. Dlatego to jest never ending story. No.
Powiedziałeś, że zaczęło się od tego, że znalazłeś tą manierkę wojenną, być może twojego dziadka. To ma taki sentymentalny, bardzo osobisty wymiar. Natomiast no, czy jest coś takiego najcenniejszego, które mógłbyś postawić na miejscu pierwszym, drugim, trzecim, uszeregować to, co znalazłeś w ciągu ostatnich lat? No,
nie podlega to dyskusji, medale Freyera. No, jeżeli znajdziemy jakąś klamrę, monetę, nawet najcenniejszą, to jest tylko moneta. Ona była w obiegu. Setki tysięcy ludzi być może gdzieś między palcami ją przepuściło, a najbardziej cenne przedmioty dotyczą konkretnego człowieka, konkretnej historii i to jest chyba największa radość wtedy, jak takie coś się znajdzie.
Czy masz jakieś marzenia?
No marzenia, no każdy ma marzenia, no. Na pewno chcę jak najdłużej być zdrowy, żeby te nogi i ręce pozwalały mi wciąż poszukiwać, natomiast nie chcę za wiele sobie wyobrażać, ponieważ to zniechęca później. Ja wolę żyć spontanicznie i cieszyć się każdą drobnostką, a nie namarzyć się, a potem chodzić smutny, znowu się nie udało.
A więc granice są i ciągle je mamy pokonywać. I w twoim przypadku to chyba też ciągle gromadzić wiedzę.
No tak, dlatego że mówię, trzeba być na bieżąco ze sprzętem, a każdy sprzęt, który człowiek ma do dyspozycji, tak naprawdę dopiero po kilku latach można być powiedzieć, że w pełni wszystko opanowałem. Zawsze potrafię się zaskakiwać, bo oprócz najprostszych fabrycznych ustawień można sobie dowolnie jeszcze modyfikować. I tak jak powiedziałem, no, w tym samym miejscu inny sprzęt pokazuje zupełnie coś innego, także no, jest nad czym pracować.
Czy twoje wakacyjne wojaże, zagraniczne wojaże, wiążą się też z rozszerzaniem tej pasji, czy od tego wtedy uciekasz, bo lubisz wyjechać gdzieś dalej poza Polskę, czy wtedy nie ciągnie cię, nie kusi?
Korci mnie, ale zawsze, jak to mówią, rozum z sercem gdzieś tam się buksują, no i serce zostaje na miejscu, a rozum mówi, chłopie, odpuść sobie, jedziesz wypoczywać, jedziesz z kimś, nie jedziesz sam, znowu zostanie żona sama, będzie się złościć, ale tak na poważnie, no za granicą przede wszystkim można sobie narobić biedy. Ostatnio media głośno mówiły o pewnym małżeństwie, które w Turcji jakieś kamyczki sobie chcieli wywieźć i na granicy ich zatrzymali, siedzieli w areszcie, dopóki biegli nie ocenią, czy to nie był zabytek. Zwykłe kamienie, dwa w rejonie plaży znalezione, a mogły pochodzić z ruin starożytnego miasta.
A więc to też niebezpieczne poszukiwanie, bo można wylądować w ciężkim więzieniu. Oj, nie życzymy tego. A dla ciebie, Piotrze, kolejna granica? Jakie są dla ciebie te właśnie granice? Przekraczalne, nieprzekraczalne? Bo mówisz o wielkim szacunku do samego siebie, do tego, że trzeba mieć ogromną pokorę do tego, co się robi i znać swoje możliwości, swoją wartość, swoje umiejętności. Jednego dnia może być to inaczej, a następnego już inaczej.
Znaczy, może nie tyle, że granica, no zawsze jest coś takiego, że coś nowego się chce zobaczyć. Tak samo jak tutaj kolega poszukuje, to też szuka w innych miejscach, w różnych miejscach, to są też miejsca historyczne oczywiście. Tutaj w nurkowaniu też to może nie tyle marzenia, co plany są jakieś. No nie wiem, moim takim planem fajnym, który chciałbym kiedyś zrealizować i jeszcze w swoim życiu, jak to się mówi, na Islandię polecieć i tam ponurkować na Islandii, bo ciekawe miejsce, jeżeli chodzi o nurkowanie i nie tylko. Takie najlepsze, co nie wiem, według mnie miejsca, gdzie byłem, nurkowałem, to na pewno w zeszłym roku byłem na Cyprze i nurkowałem na wraku Zenobi. To jest jeden z 10 najlepszych wraków, największych wraków, takich najlepszych wraków na świecie i na pewno Meksyk i cenoty.
Ale też wspominałeś o takiej ciekawej podróży na Maltę, gdzie aby zacząć nurkować, to najpierw trzeba było ekstremalnie ciężką drogę odbyć. Opowiedz o tym, bo my mówimy o nurkowaniu, ale to nie jest tak, że widzimy nurka, są płetwy, jakiś kostium. To jest zabawa dla chłopców i pań, które no, też mają sporą tężyznę fizyczną.
No powiem tak, tak trochę też humorystycznie, bo większość grupy, która z nami była, no to lata ogólnie do Egiptu. No w Egipcie jesteśmy traktowani w ten sposób, że wszystko dadzą, podadzą, przykręcą, założą, zakręcą, butle wymienią. Wszystko jest jak cacy. Prawie nic nie robisz, tylko do wody wchodzisz i nurkujesz. No i na Maltę ci ludzie zajechali, no samochód podjechał, jeden ludzi przywiózł, drugi ze sprzętem, no furty otworzyli, a ludzie się patrzą, nie? A ten cały kierownik centrum nurkowego mówi, no klarować sprzęt i na dole schodzimy do wody, trzeba to nosić. I wielkie zdziwienie, 33 stopnie, pianki już ubrane, gorąco, już się człowieka leje, jeszcze do wody nie wszedł, a sprzęt płetwonurka czasami waży 38 kg. Takie schodki wyciosane w tych skałkach i praktycznie na Malcie 90% fajnych miejsc nurkowych tak wygląda. Trzeba się naprawdę dobrze otrudzić i trzeba chcieć.
Czyli jak ten trening wygląda? Bo to wychodzi na to, że trzeba być takim małym terminatorem dźwigającym ogromne ciężary.
No właśnie, no, to jest tak, że wiele osób to mówi, że pod wodą jest idealnie, bo ten sprzęt już nie waży nic pod wodą. Ale żeby do tej wody wejść, to trzeba z tym sprzętem do niej dojść. No trzeba mieć jakąś, wiadomo, odporność i sprawność fizyczną, no bo tak to nie ma szans, żeby człowiek mógł funkcjonować, a szczególnie w takich warunkach, jak jest gorąco.
Roman opowiadał, że największym tym sukcesem ostatnich lat to jest odnalezienie medali Alfreda Freyera. Były też i przygody może niebezpieczne, ale pominijmy. A u ciebie, Piotrze, była taka sytuacja trudna, gdzie powiedziałaś nie, jest lęk, już więcej tego nie zrobię? Były takie momenty, kiedy następowało otrzeźwienie umysłu, że ta pasja jest zbyt niebezpieczna?
Dwie takie sytuacje miałem, obydwie w Egipcie. W jednej sytuacji to była moja wina akurat, bo oczywiście fotografia wzięła górę i troszkę się za bardzo oddaliłem od grupy, a to był typowy wyjazd na rekiny, także nurkowanie z rekinami i dwa rekiny sobie mi upodobały i tak się stało, że wszystkie kamery, które były pod wodę, zostały skierowane na mnie, także miałem bardzo dużo nagrań, jak te rekiny dwa próbowały mnie zaatakować.
Nowa seria szczęki.
Ja automatem te rekiny po prostu odganiałem bulkami powietrza sprężonego, żeby one się, no i po jakichś tam 15 metrach odpuściły, już byłem dosyć bardzo głęboko i dały spokój. Druga taka sytuacja to byłem na wraku, też w Egipcie i po prostu uszkodził mi się pierwszy stopień, przestał mi podawać powietrze, potem powietrze zaczęło uciekać i mój partner zginął i taka była sytuacja, że musiałem wracać już do bojki, żeby się wynurzyć, bo jednak było nie tak ze sprzętem, no ja nie ryzykuję. No i się okazało, że nie miałem się u kogo posiłkować powietrzem i znalazłem jakiegoś Czecha pod wodą, go tam dociągnąłem. On mi dał swój automat, bo miał dużo powietrza i na tym jego powietrzu zrobiłem przystanek i się dopiero wynurzyłem. No i to tak wychodzą takie braki czasami. W parze mieliśmy jedną bojkę, akurat bojkę miał kto inny, nie ja. Już się bez bojki nie powinieneś wynurzać na otwartym morzu, bo tam motorówki pływają, czyli trzeba bojkę puścić. Ta bojka sygnalizuje, że ty tam jesteś pod wodą.
A więc, drodzy Państwo, trzeba też mieć i stalowe nerwy, i jak Państwo słyszeli, ogromną wiedzę, bo pewne przepisy, pewne zasady obowiązują także w sportach ekstremalnych. Pewnych rzeczy jednak chyba nie przekraczamy.
Oczywiście.
Jak najbardziej.
Drodzy Państwo, hobby to wspaniała rzecz. W wolnym czasie możemy oddawać się temu, co sprawia nam ogromną przyjemność. Warto mieć hobby, warto mieć pasję, jak Państwo słyszą, nawet te ekstremalne, nawet te niebezpieczne, nawet gdy mamy do czynienia z niewybuchami bądź rekinami. Ale to wszystko zależy od tego, ile szacunku do samych siebie i do tego, co robimy, każdy z nas będzie miał. Czy ta audycja Państwa zachęci, żeby spróbować takiego ciekawego, interesującego, może dla niektórych zbyt ekstremalnego hobby, to się okaże. A dziś mieliśmy okazję o tych ekstremalnych pasjach porozmawiać z Romanem Szaro, poszukiwaczem skarbów zakopanych w ziemi, oraz Piotrem Pawlikiem, nurkiem głębinowym. Dziękuję panowie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A za wysłuchanie audycji i pozostanie z nami dziękują Robert Pytka i Krzysztof Kogut. Miłego popołudnia i wieczoru.